Jest i on, czyli pan, który wsiada za kierownicę i umie wprowadzić samochód w poślizg i wie nawet jak nad nim zapanować. My cię będziemy się uczyć chyba trochę tego driftu, bo o drifcie cię będziemy opowiadać.
No zdecydowanie jest to sztuka nie lada. A pamiętacie naszą rozmowę z Blanką Turską? Mm-hmm. Prawda? To była kobieta. Dziś mężczyzna. Panie Łukaszu, to tak wirtualnie bardziej aktualnie, czy nie do końca?
Witam wszystkich, nazywam się Łukasz Tasiemski. O, nawet nie wiedziałem, że moja koleżanka wcześniej tutaj u was była. Także serdecznie ją pozdrawiam. Fajnie, że promujecie tę fajną dyscyplinę sportu, motorsportu.
Jak to właściwie było z Łukaszem, który usiadł za kierownicą? No bo zazwyczaj to jest tak, że najpierw jest ten sport wirtualny, natomiast potem przenosi się za prawdziwą kierownicę. W tym przypadku było odwrotnie.
I czy to się musi zawsze zaczynać od upalania gumy pod marketem?
No właśnie, jestem akurat elektryczny, jak ktoś tak kojarzy niestety drift, bo to zupełnie nie ma tym nic wspólnego. Ja swoją przygodę z motorsportem i z driftem zacząłem 10 lat temu, można powiedzieć już 11 lat temu. Zacząłem od jazdy realnej. Zacząłem trenować tutaj na różnych obiektach, na lotniskach, na Pomorzu, bo 10 lat temu to było jeszcze gorzej, bo nie było nawet autodromu pszczółek na Pomorzu. Trzeba było jeździć w Polskę, trenować. Startowałem również w zawodach w Polsce. I jakby 2 lata temu przeszedłem na stronę wirtualną, ze względów między innymi budżetowych. Bo jak wiemy, motorsport jest bardzo drogi, wymaga dużego poświęcenia, a 6 lat temu urodził mi się syn, rodzina, więc no musiałem już troszeczkę bardziej ustabilizować mój budżet i musiałem zapewnić byt mojej rodzinie, więc jak gdyby skończyłem z realną stroną tego motorsportu.
I racjonalizm wygrał jednak w tym przypadku, no, pokonał hobby czy nie do końca?
No, bardziej moja żona wygrała. No i słusznie generalnie, bo naprawdę pewien etap w swoim życiu zakończyłem, ale mówię, w tej chwili sportowo spełniam się w świecie e-sportu, e-driftu.
To jest pytanie, które chyba trzeba zadać tak na logikę. Czy to nie jest trochę jak całowanie się przez szybę? Taki e-sport. Przecież nie czujemy zapachu spalin, nie rzuca nam i na boki, nie mamy tych przeciążeń, nie czujemy, nie słyszymy hałasu prawdziwego.
Dokładnie. To jest jedyna rzecz, która nas różni, ale jeżeli chodzi o poziom zawodników, którzy startują w e-drifcie, moim zdaniem jest o wiele wyższy niż w realnym sporcie. Generalnie fizyka w tej chwili w symulatorze jest odwzorowana moim zdaniem w 80%, jeżeli chodzi o real. I powiem szczerze, że sportowo naprawdę człowiek jest spełniony, a emocje, które towarzyszą nam w trakcie zawodów, które często się odbywają, są czasami nawet i większe niż w realu, ponieważ tak jak pan wspomniał, w realu mamy inne efekty z zewnątrz, takie jak właśnie przeciążenia, jak głos silnika i wtedy bardziej nas odciąga od tego stresu, który wymaga skupienia i precyzyjnego przejazdu na torze.
No dobrze, ale panie Łukaszu, to zanim opowie pan, jak wygląda ten symulator, to jedno, ale drugie, ma pan jakiś osobny pokój, że ten 6-latek i żona jednak nie przeszkadzają? Jak to wygląda? Czy jakieś osobne pomieszczenie?
Chociaż ja już tak trochę widzę tego 6-latka, który krzyczy, mówi tata, tata, w lewo teraz.
No już 6-latek też już umie powoli, stawia już swoje pierwsze kroki. Jakby nie patrzeć, no to we sporcie i cieszy żonę to, że to jest na razie bezpieczna strona medalu, jeżeli chodzi o e-sport, bo nie, rzeczywiście nie jeździmy samochodami po prawdziwym torze, gdzie mamy różne zagrożenia przy wypadki i tego typu kwestie. A w domu to w sypialni. No niestety nie mam osobnego pokoju i czasami z żoną no, mamy kłótnie, jak chcę szybciej się położyć spać, a ja mam załóżmy zawody, które przeciągają się tam do godziny 23, 4, 1, w zależności czy to są zawody organizowane przez organizatorów z Europy, czy ze Stanów Zjednoczonych, to w zależności od godziny, tak, w danym kraju.
Po kolacji o 17, dobra, zamykam się teraz w sypialni, nie ma mnie.
No to jest tak jak każdy z nas to dotyczy, małżeństwo to jest kwestia kompromisu, więc...
To bardzo duży.
Tak.
Łukasz Tasiemski, drifter i e-drifter, jeśli tak można powiedzieć, gościem Autokultury w Radiu Gdańsk. Zastanawiam się, czy aby być dobrym zawodnikiem w sieci, warto zacząć najpierw od tej prawdziwej szkoły życia w drifcie, czy może być odwrotnie, albo powinno być odwrotnie?
Generalnie bardzo ciekawe pytanie. Chciałbym też tutaj dodać, że prowadzę razem z kolegą, z Pawłem Groszem kurs driftu. Kursdriftu.pl, tak się nasza strona nazywa. Mamy z własnych kursantów, którzy przyjeżdżają i chcą postawić swoje pierwsze kroki w drifcie, bądź spróbować tego, czym jest prawdziwy drift.
W realnym drifcie.
W realnym drifcie, dokładnie. tutaj ja często polecam najpierw spróbowania swoich umiejętności, czy tego, czy nam się w ogóle spodoba, to właśnie w świecie e-sportu, ponieważ jest to o wiele tańsze i czasami, można powiedzieć, wygodniejsze dla ludzi, którzy nie mają czasu, żeby na przykład przygotować auto, spakować auto, zmienić opony, zawieźć auto na lawecie. I czasami takie rozwiązanie jest dla kogoś o wiele łatwiejsze i tak samo staram się niektórym osobom pomagać poprzez internet, poprzez szkolenia internetowe, online, gdzie umawiamy się na danym torze, na symulatorze. Tak samo pomagam ludziom zbudować taki symulator, bo to też, można powiedzieć, jest coś w miarę świeżego, w miarę nowego i zwykły pracownik MediaMarkt czy tego typu sklepów nie będzie w stanie pomóc, bądź zakupić nawet takiego sprzętu.
Jak wygląda taki symulator do e-driftu?
Do e-driftu, to w zależności od tego, jaki przede wszystkim mamy budżet, ponieważ możemy jeździć z kamery z dachu, bądź możemy jeździć z kamery z wewnątrz samochodu. Jeżeli chcemy jeździć z kamery z wewnątrz samochodu, to polecam 3 monitory, żeby był kąt widzenia o wiele szerszy, ponieważ będzie zbyt trudne jeżdżenie na jednym monitorze ze środka i niestety będziemy się mocno denerwować na początku, więc...
A czy to są jakieś takie specjalne monitory? Bo nie wiem, czy ja dobrze kojarzę, bo ja widziałam u pana, że to tak po łuku chyba idzie, że one nie są takie, że po prostu monitor, tylko takie są takie zaokrąglone, czy nie?
Znaczy się na startu nie trzeba być profesjonalnym od razu e-sportowcem czy tam graczem. Wystarczą zwykłe monitory, zwykły telewizor i można powiedzieć w budżecie 3000 zł, 4000 zł jesteśmy w stanie się zmieścić ze sprzętem, który będzie nam pozwalał naprawdę na fajną symulację oraz na start w pierwszych zawodach, gdzie można być w miarę konkurencyjnym.
Czyli kochani, kupiłem telewizor, a właściwie 3 i co jeszcze? Trzeba mieć kierownicę.
To w zależności, mówię, od budżetu. 1 bądź 3 telewizory, kierownicę, dokładnie, bazę pod kierownicę, no oczywiście pedały, to co wszystko jest w samochodzie prawdziwym, skrzynie biegów, pedały, no i oczywiście stojak bądź mocowania do biurka, w zależności, mówię, na co się na razie szykujemy, czy na to, żeby poznać, co to jest drift, co to jest e-sport, czy chcemy już stricte startować zawodowo w zawodach.
Tym sercem będzie najszybszy w bloku komputer, czy to wcale nie musi być super jednostka centralna?
Tu w zależności, co chcemy uzyskać, jeżeli chcemy mieć super grafikę na wysokim poziomie i tak dalej, to niestety ten sprzęt kosztuje, tak? Dla porównania, mój sprzęt, który w tej chwili mam, no, boję się, że żona to usłyszy, kosztował w granicach 40 tysięcy złotych.
Ale... Przecież to jak samochód.
Ale to jest można...
tańsze?
O wiele tańsze, bo to jest jednorazowy koszt, a proszę mi uwierzyć, że na jeden sezon to trzeba mieć na same koszty około kilkaset tysięcy złotych, więc to nie jest to, można co porównywać, tylko że ja bardziej podążałem w kierunku odzwierciedlenia jak najbardziej realistycznego, żeby mieć jak najwięcej frajdy, a stricte odwzorowań fizycznych to można wydać między 3, 2, 5 tysięcy złotych i naprawdę możemy czerpać już frajdę z jazdy i z uczestnictwa w zawodach.
A na czym pan siedzi, panie Łukaszu? I jak pan siedzi?
Na fotelu kubełkowym samochodu wyścigowego, sportowego, no, rajdowego.
No, logiczne, każdy to w domu ma, prawda?
To było 40 tysięcy złotych, ja tylko przypomnę. Także już za taki naprawdę wypas stanowisko.
Tak, no ale jak widać, inwestycja się opłaca. Człowiek jest szczęśliwy i to jest najważniejsze. A od czego zaczynał?
Za kierownicę w budżecie 900 zł plus komputer, plus telewizor wykorzystywałem z salonu z żony. Czasami jak miłość chciała oglądać, to odłączałem kablówkę, podłączałem sprzęt i na zwykłym krześle z kuchni. Więc polecam każdemu, żeby od czegoś takiego zacząć, żeby nie rzucić się na wysokie koszty, bo być może komuś się to po prostu nie spodoba, bo nie będzie się czuł na siłach, żeby fajnie rywalizować z innymi.
No i w przypadku taboretu to na dłuższą metę rzeczywiście może być sport kontuzjogenny. Mówi pan, że siedzi wygodnie, no to rozumiemy i wyobrażamy sobie. Natomiast zastanawiam się, jakie trzeba mieć predyspozycje zawodnicze, żeby być dobrym w klasycznym drifcie i w tym e-sporcie. Czy więcej jest cech wspólnych, czy to bardziej dla introwertyków ta wersja monitorowa?
No jeżeli chodzi o kwestie jezdne, realne, no to nie ma różnicy między e-driftem a driftem, ponieważ fizyka jest tak samo odwzorowana, ale jeżeli chodzi generalnie o jakikolwiek sport motorowy, no to bardzo ważny jest refleks. Przede wszystkim refleks, a jeżeli chcemy startować w zawodach, no to tutaj jest kwestia mentalna zawodnika, ponieważ drift jest sportem jednego błędu i mamy jeden przejazd, który zazwyczaj trwa 30 sekund i jeżeli popełnimy choćby jeden jedyny błąd, można powiedzieć, że jeżeli nasz przeciwnik nie popełnił błędu, przegrywamy automatycznie, jedziemy do domu, kończymy zawody. wody, a w wyścigach czy w rajdach możemy wypaść z trasy i z powrotem wrócić na trasę i jechać dalej, czy w Dakarze, jak ostatnio nasi rodacy sobie świetnie radzili.
No dobra, no bo my tutaj sobie mówimy o tym drifcie, jak patrzymy też na wyścigi samochodowe, no to w wyścigach samochodowych my wiemy, o co chodzi, że kto pierwszy, ten lepszy, kto przyjedzie pierwszy na metę, ten wygrywa. A w drifcie to na co my mamy patrzeć?
No właśnie to jest ewenement, ponieważ tutaj nie liczymy czasu. Czas przejazdu się nie liczy. Liczy się prędkość, kąt wychylenia, agresja. Mamy wyznaczoną linię przez sędziów, którą musimy jechać po torze. Mamy klipy, do których musimy podjeżdżać przodem bądź tyłem auta. I generalnie, żeby zobrazować, jak to wygląda, to zaczynamy od kwalifikacji. Mamy pojedyncze przejazdy z jednym samochodem, który jedzie przez linię wyznaczoną przez sędziów i może dostać maksymalnie 100 punktów za przejazd. Przez to liczy się właśnie linia przejazdu, agresja, kąt wychylenia, prędkość przejazdu. I później jest układana tabelka. Zazwyczaj mamy top 32 zawodników, którzy wchodzą do walki w parach. I raz mamy walki. Raz uciekamy, raz gonimy. I uciekający ma zadanie jechać tą linią kwalifikacyjną, a goniący ma za zadanie jak najbliżej podjeżdżać do tego samochodu, który ucieka i kopiować jego przejazd. I się zamieniają po przejeździe auta stronami i później sędziowie oceniają, kto lepiej jechał. Jest to bardzo widowiskowy sport, ponieważ tak jak w Formule 1 czy w rajdach widzimy jeden zakręt, a tutaj zazwyczaj się to odbywa na torze, gdzie widzimy cały konkretny przejazd od początku do końca.
E-sport jest warty w tej chwili miliardy dolarów na całym świecie, budzi ogromne zainteresowanie i bardzo prężnie się rozwija. Ja rozumiem, że w Pana przypadku to jest nie tylko hobby, ale też już sposób na zarobek.
Można powiedzieć sposób na zarobek, nie, ale można...
I teraz znowu, tak, droga żono, wyłączamy.
Generalnie ciekawostką jest to, że w krajach skandynawskich już mamy klasy o profilu e-sportowym, także moim zdaniem to jest przyszłość, w którym kierunku świat podąża i można powiedzieć, że w tej chwili na zawodach wygrane mamy już większe niż ja miałem startując 6-7 lat temu. Większość osób kojarzy to, tak jak teście przychodzą i żona mówi, wiecie co, Łukasz gra teraz, to nie przeszkadzajcie mu. To
gra w grę.
Tak, gra w grę, czyli siedzi na PlayStation przed telewizorem i gra na padzie. A to zupełnie inaczej wygląda. My przed zawodami przygotowujemy się, można powiedzieć, parę tygodni. Można powiedzieć, ja już nawet byłem w spotkaniach u psychologa sportowego, żeby zwiększyć swoją efektywność na zawodach, ponieważ to jest sport jednego błędu i zresztą będąc profesjonalnym graczem, chcąc coś osiągnąć na rynku światowym, trzeba do tego już podchodzić tak, jakby się podchodziło do prawdziwych zawodów, więc tworzą się tak samo w wyścigach teamy, gdzie też czasami uczestniczyłem w nich. Mamy briefingi, spotkania, narady, strategie, więc generalnie to nie jest coś takiego, gdzie większość osób ma wyobrażenia, że siedzimy przed kanapą z piwem i z chipsami i bawimy się z kolegami.